Ledwie ktoś postronny się zbliży, dochodiaga szybko zgarnia do kupy wszystko, co leżało wokół i czego jeszcze nie zdążył przełknąć. Przyciska menaszkę do piersi, przypada do ziemi i kuli się cały, jak jesz. Teraz można go bić, szturchać, ale w tej pozycji trudno sobie z nim poradzić. Nie da się oderwać od ziemi i nie odda swojej menaszki. NKG zwraca się do niego przyjaznym, życzliwym tonem i jeż stopniowo rozpręża skulony grzbiet. Widzi, że nikt nie chce go bić ani wyrwać mu menaszki. Zaczyna się rozmowa. Obaj interlokutorzy są inżynierami. NG jest geologiem, J chemikiem. J to J składa G swoje wyznanie wiary. Operując chemicznymi formułami, których nie zapomniał, dowodzi, że wszystkie potrzebne człowiekowi substancje odżywcze można uzyskać z odpadków. Trzeba tylko przezwyciężyć odrazę i skupić wszystkie wysiłki jedynie na tym, by wszystko z tego surowca wydobyć. Nie bacząc na upał, J ubrany jest grubo. Ma na sobie kilka warstw odzieży, bardzo przy tym brudnej. To też ma swoje uzasadnienie. J ustalił doświadczalnie, że w bardzo brudnej odzieży wszy i pchły już się nie rozmnażają, niejako z obrzydzenia. Dlatego bieliznę spodnią zrobił sobie J z brudnych ścierek wyrzuconych z warsztatów. Oto więc jego wygląd. Sukienna, budionowska, pikiel hałba z czarnym ogarkiem tam, gdzie był szpic. Cała reszta poprzypalana. Do czarnych z brudu nauszników czapki przylgnęły kłaczki siana i pakuł. Ma na sobie coś w rodzaju okrycia. Z grzbietu i boków zwisają odarte jęzory. Łata na łacie. Jeden bok cały w smole. Wata z podbicia wisi frędzlami u dołu. Oba rękawy rozprute są po same łokcie i kiedy dochodiaga podnosi ręce, rozwiewają się jak skrzydła nietoperza. Na nogach ma łódkowate chodaki sklejone z czerwonych gum samochodowych. Po co mu tyle grubych szmat? Po pierwsze, lato jest krótkie. Trzeba wszystko zachować aż do zimy. A jak upilnować, jeśli nie na własnym grzbiecie? Po drugie, a to jeszcze ważniejsze, tak jest mu miękcej. To są jakby poduszki, które oszczędzają mu bólu przy biciu. Bo bity jest i kopany, a siniaków jednak nie ma. To jedyna jego tarcza. Trzeba tylko uprzedzić cios, paść w porę na ziemię, podciągnąć kolana pod brzuch, przygiąć głowę do piersi i objąć ją ramionami w opancerzonych watą rękawach. I wtedy można go już lać. Ciosy padają na miękki podkład. A po to, by nie być bitym długo, trzeba dać bijącemu satysfakcję, poczucie, że wygrał. W tym celu J nauczył się krzyczeć już po pierwszym szturchańcu, kwiczeć jak prosie, chociaż wcale bólu nie czuje. W obozie przecież bardzo się lubi bić słabszych. Lubią to nie tylko funkcyjni i brygadziści, ale również zwyczajni zecy, aby poczuć choć na chwilę, że jest ktoś jeszcze słabszy od nich. Co robić, jeśli ludzie nie potrafią uwierzyć we własną siłę bez znęcania się nad innymi? J uważa obrany przez siebie sposób bycia za zupełnie znośny i rozsądny, a ponadto nie zostawiający plam na sumieniu, toć nikomu nie robi żadnej krzywdy. Ma nadzieję, że uda mu się w ten sposób dożyć do końca kary. Wywiad z dochodiagą tu możemy zakończyć. Stary więzień Kałymy, Tommaso Sgovio, amerykański Włoch z Buffalo, utrzymuje, że dochodiagami najczęściej zostają inteligenci. Wszyscy dochodiagi, których znałem, należeli do tej warstwy. Nie zdarzyło mi się widzieć, żeby dochodiagą został zwykły rosyjski chłop. Niewykluczone, że tak jest w istocie. Chłop ma tylko jeden sposób utrzymania się przy życiu, jest nim praca. Pracą się ratuje, praca go też gubi. Inteligent zaś czasem nie widzi dla siebie innego środka ochrony niż stoczenie się do poziomu dochodiagi i stara się mistrzowsko opanować ten fakt, jak to się udało naszemu J. W przesławnej naszej ojczyźnie najważniejsze i najśmielsze książki nie dochodzą do rąk współczesnych, nie mogą na czas wywrzeć wpływu na myśl narodową. Jedne dlatego, że są zabronione, tępione, usuwane z obiegu, inne zaś dlatego, że wykształceni czytelnicy są do nich uprzedzeni. Również tę książkę piszę jedynie z poczucia obowiązku, jako że w moim ręku zebrało się zbyt już wiele racji oraz wspomnień, i nie wolno pozwolić, aby zginęły. Wcale się nie spodziewam, by mogła być kiedykolwiek ogłoszona drukiem. Mało jest nadziei na to, by mogli ją przeczytać ci, którzy zdołali unieść głowy z archipelagu. Nie wierzę, by mogła ona rzucić światło na prawdę naszej historii jeszcze wtedy, gdy coś można by naprawić. Właśnie gdy najbardziej pochłonięty byłem tą pracą, doznałem jednego z największych w moim życiu wstrząsów. Smok znów pojawił się na chwilę, szorstkim czerwonym ozorem zlizał z biurka moją powieść, jeszcze parę gotowych już rzeczy, i wrócił na jakiś czas za kurtynę. Ale słyszę, jak tam dyszy. I wiem, że ostrzy na mnie swoje zębiska, tylko że czas jeszcze nie nastał. I z raną w duszy usiłuję zakończyć to moje studium, aby chociaż tę stronnicę uchronić przed smoczymi kłami. Właśnie wtedy, gdy Szołochow, który dawno już przestał być pisarzem, wyjechał z kraju więzionych i zadręczonych pisarzy po swoją Nagrodę Nobla, ja starałem się kurczowo zmylić Szpiclów, znaleźć jakieś schronienie i zyskać na czasie, aby zdyszanym piórem pokryjomu zakończyć tę oto księgę. To tylko dygresja. A właściwie chciałem powiedzieć tylko, że najważniejsze książki u nas nie docierają do współczesnych i wcale nie jest wykluczone, że niepotrzebnie powtarzam to, co kto inny już zrobił, i że mógłbym zwięźliej ująć ten temat, gdybym znał pracę jakichś innych tajnych badaczy. Ale w ciągu 7 lat dychawicznej i mizernej wolności to i owo jednak wyszło na jaw. Samotny pływak, ledwie potrafiący utrzymać głowę nad falami, dojrzał o bladym świcie jakąś inną głowę wśród morskiej toni i krzyknął ochryple. Tak właśnie poznałem 60 obozowych opowiadań Szałamowa i jego studium o knajakach. Chcę tu podkreślić, że wyjąwszy kilka spraw szczegółowych, nigdy nie było między nami żadnych różnic w ogólnej ocenie archipelagu. Na całe życie tameczne mieliśmy pogląd w zasadzie identyczny. Szałamowa droga przez obóz była dłuższa i cięższa niż moja. I stwierdzam z całym szacunkiem, że właśnie jemu, nie zaś mnie, pisane było dotrzeć aż do samego dna bestialstwa i rozpaczy, na które spychał nas cały tryb życia w obozie. Nie odbiera mi to jednak prawa do odmiennego zdania w kwestiach spornych. Jedną z tych kwestii jest stosunek do obozowego sanitariatu. O każdej z obozowych instytucji Szałamów mówi z nienawiścią i złością, i ma rację. I tylko dla sanitariatu robi wyjątek, moim zdaniem stronniczy. Podtrzymuje w ten sposób, a może tworzy, legendę o istnieniu jakiejś oazy dobra w obozie. Twierdzi on, że wszyscy w obozie są wrogami zeka, ale jest też lekarz i że on jeden może więźniowi pomóc. Ale to, że może pomóc, jeszcze nie znaczy, że istotnie pomaga. Może pomóc, jeśli tylko zechce, również kierownik robót, planista, księgowy, magazynier, kucharz, dyżurny w bloku, każdy funkcyjny. A czy wielu z nich pomaga? Niewykluczone, że przed rokiem 1932, kiedy sanitariat obozowy jeszcze podlegał komisariatowi zdrowia, lekarze mogli być lekarzami. Ale w 1932 roku znaleźli się oni w wyłącznej gestii gułagu. I odtąd jedno tylko mieli zadanie – pomagać w gnębieniu zeków i być ich grabarzami. Nie mówiąc więc o budujących wyjątkach i dobrych lekarzach, zastanówmy się, kto tolerowałby istnienie sanitariatu na archipelagu, gdyby nie służył on wspólnemu celowi. Gdy administrator i brygadzista leją Dochodiagę za odmowę pójścia do pracy, to i tak, że musi wylizywać się z ran jak pies – że 2 doby leży w karcerze nieprzytomny, na przykład Babicz, że 2 miesiące nie może później spełznąć z pryczy, czy to nie sanitariat właśnie, pierwszy OLP dżidinskich obozów, odmawia protokolarnego stwierdzenia faktu pobicia, a później odmawia nawet leczenia? A któż, jeśli nie sanitariat, firmuje każdy rozkaz wsadzenia więźnia do karceru? Zauważmy zresztą, że ten podpis lekarza nie tak znów bardzo potrzebny jest zwierzchności. W obozie opodal Indygirki był felczerem lepignatem, ten termin nie przypadkiem przyjął się w obozach, Wolniak Czebutariow. Nie kontrasygnował on ani jednego zlecenia komendanta z OLP na wtrącenie więźnia do karceru, ponieważ był zdania, że do takiej kabaryny nawet psa nie wolno wsadzić, a co dopiero człowieka. Piec grzał tylko strażnika w korytarzu. No i cóż, wsadzano tam ludzi, obchodząc się bez jego podpisu. Gdy ginie zek na skutek braku urządzeń ochronnych przy pracy, z winy kierownika robót albo majstra, któż jeśli nie felczer i sanitariat wystawiają protokół, że zmarł on na zawał serca. Tym samym można obejść się bez technicznych zmian i jutro zginą inni. Bo jak nie, to felczer też pójdzie nazajutrz do łopaty, albo nawet sam lekarz. Gdy nadchodzi raz na kwartał przegląd komisyjny, ta parodia ogólnego lekarskiego oglądu wszystkich mieszkańców obozu, gdy każdy z nich zostaje zakwalifikowany do CPF, SPF, LPF i IPF, czyli ciężka, średnia, lekka, indywidualna praca fizyczna? Czy bardzo sprzeciwiają się zacni lekarze złemu naczelnikowi sanitariatu, który tylko dlatego siedzi na swoim stołku, że dba o dostawy siły roboczej do najcięższych prac fizycznych? A może sanitariat okazał miłosierdzie choćby tym, co poświęcili jakąś część swego ciała, aby uratować resztę? Wszystkim znane jest prawo, wedle którego w ogóle nie udziela się pomocy lekarskiej tym, którym dowiedziono samookaleczenie, celowe odrąbanie palców, tym, co przyprawili się. Prawo wydała administracja, ale kto nie udziela pomocy? Lekarze. Zapalnik wybuchł komuś w ręku, urwał 4 palce. Człowiek przychodzi do szpitala, ale nawet bandaża mu nie dadzą. Idź precz, zdychaj, psie. Jeszcze na Wołgokanale, w epoce powszechnego entuzjazmu i masowego współzawodnictwa, nagle i nie wiadomo dlaczego zaczęły mnożyć się wypadki samouszkodzeń. Rychło znalazło się wyjaśnienie. Wróg klasowy nie śpi. Więc co? Może takich też leczyć? Rzecz jasna, wszystko tu zależy od sprytu desperata. Można tak przyprawić się, że nikt tego nie dojdzie. Arns Bernstein oparzył sobie rękę wrzątkiem umiejętnie przez szmatkę i w ten sposób zachował życie. Inny znów potrafi odmrozić sobie zręcznie dłoń, pracując bez rękawicy, albo nasika do walonek przed wyjściem na mróz. Ale nie wszystko da się przewidzieć. Często wdaje się gangrena, a to już pewna śmierć. Czasem pomoże sobie człowiek bezwiednie. Niegojące się rany chorego na szkorbut babicza uznano za wrzody syfilityczne. Z braku laboratorium analizy krwi nie zrobiono. Facet z radością zełgał, że chorował na syfilis wraz z całą rodziną. Przeniesiono go do zony dla weneryków i w ten sposób jego śmierć została odroczona. Ale może sanitariat zwolnił kiedykolwiek z pracy każdego, kto danego dnia naprawdę był chory? Czy nie wypędzano co dzień poza zonę całej masy ciężko chorych ludzi? Bohatera narodowego i koronnego komika plemienia zeków Piotra Kiszkina, lekarz Sulejmanow nie przyjął do szpitala tylko dlatego, że biegunka pacjenta nie odpowiadała normie, żeby koniecznie co pół godziny i koniecznie z krwią. Wówczas przy wymarszu kolumny do roboty Kiszkin sobie usiadł, ryzykując, że zostanie zastrzelony. Ale konwój okazał się litościwszy od lekarza. Zatrzymał przejeżdżającą ciężarówkę i odesłał Kiszkina do lazaretu. Zaraz mi ktoś odpowie, że sanitariat był ograniczony narzuconym z góry odsetkiem przewidzianym dla grupy C, chorych hospitalizowanych i ambulatoryjnych. Lekarze omijali ten przepis, gdy tylko była okazja. W Symskim OLP urządzono pół lazaret. Dochodiagi leżeli na swoich waciakach, pracowali przy sprzątaniu śniegu, ale WIG dostawali szpitalny. Wolny naczelnik sanitariatu, Swatnikow, omijał przepis dotyczący grupy C w taki sposób, że zredukował do minimum lazarety w zonach roboczych. Za to tworzył i powiększał podobozy szpitalne, to znaczy składające się wyłącznie z chorych. W oficjalnych dyrektywach GUAG-u powtarzano nawet czasem, by starać się o polepszenie stanu fizycznego aresztantów, tylko że nie dawano na ten cel żadnych środków. Ale już zawiłość sposobów, do których uczciwi lekarze musieli się uciekać, jest dowodem, że sanitariat nie był w stanie hamować procesu zagłady. usprawiedliwienia zawsze się znajdą, ale też nie ma sposobu, aby wymazać okrucieństwo. Nie zrównoważy go powtarzanie, że za to komuś innemu w tym samym czasie oddano jakąś przysługę. Tu trzeba przypomnieć przeraźliwe obozowe szpitaliki, jak ten lazaret drugi pod obozu w Krywoszczekowie. Maleńka izba przyjęć, klozet i izba chorych. Klozet cuchnie i zatruwa powietrze w szpitalu. Ale czy tylko o to chodzi? Leży tu na każdej pryczy po dwóch chorych na biegunkę. To samo na podłodze, między łóżkami. Ci, co już opadli z sił, robią pod siebie w pościeli. Ani bielizny, ani lekarstw. Lata 1948-49. Kieruje szpitalem student trzeciego roku medycyny, desperuje, ale nic pomóc nie może. Sanitariusze odpowiedzialni za karmienie chorych, chłopy na schwał dobrze odżywione, obżerają chorych, kradną z ich szpitalnej pajki. Kto im dał te dochodowe funkcje? Na pewno kum. Student nie miał dosyć siły, aby ich przepędzić i uratować dla chorych ich przydział żywności. A czy każdy lekarz znajdował siły do tej walki? Dostojewski bez kłopotu znajdował miejsce w lazarecie. I cała służba zdrowia na ich katordze była wspólna dla więźniów i dla konwoju. Oto co znaczy zacofanie. A może w którymś obozie sanitariat mógł wywalczyć dla więźniów jakiś ludzki wikt? No choćby po to, aby nie podziwiać wieczorami tych brygad kurzej i ślepoty, wracających z pracy łańcuszkiem, bo niewidomi z awitaminozy ludzie musieli trzymać się poły tego, co naprzedzie. Ależ skąd? Jeżeli jakimś cudem dochodziło do polepszenia jakości wiktu, to chyba z inicjatywy administracji od produkcji, gdy zależało jej na sprawnych robotnikach, a sanitariat nic tu nie mógł poradzić. Nikt nie powinien winić o to wszystko lekarzy, choć często niezbyt odważnie opierali się samowoli, bojąc się przeniesienia na roboty ogólne. Ale nie ma też miejsca dla legendy o zbawczym sanitariacie. Jak każda instytucja obozowa, także służba zdrowia jest też diablim pomiotem i diabelską juchę ma w żyłach. Kontynuując swój przewód myślowy, Szałamow powiada, że więzień może w obozie liczyć tylko na pomoc ze strony lekarzy. Nie może zaś liczyć na własną pracę. Nie powinien nigdy spodziewać się, że coś z niej będzie miał, bo to najkrótsza droga do mogiły. W obozie nie mała pajka ludzi wykańcza, tylko duża. Słuszne to przysłowie. Większa pajka przyznawana przodownikom ludzi gubi. Najsilniejszy drwal wykańcza się w ciągu jednego sezonu przy wytaczaniu ściętych pni. Wówczas przyznany zostaje mu statut tymczasowego inwalidy. 400 gramów chleba i najgorszy kocioł. Zimą większa ich część umiera. No, powiedzmy 725 na 800. Pozostali przenoszeni są do lekkich prac fizycznych i umierają nieco później. Ale jakież jeszcze inne wyjście można wskazać Iwanowi Denisowiczowi, jeśli nie może on zostać ani felczerem, ani sanitariuszem, jeśli nie dają mu nawet jednego dnia lipnego urlopu, jeśli za mało ma wykształcenia, a za dużo sumienia, aby zostać prydurkiem w zonie? Czy może liczyć na cokolwiek innego niż na własne ręce? Na ośrodek wypoczynkowy, czyli OP, na samookaleczenie, na spisanie na straty? Niechże sam o tym opowie. Przecież o wszystkim tym już myślał. Czasu miał dość. OP, czyli ośrodek wypoczynkowy, to rodzaj obozowego domu wczasowego. Dziesiątki lat zek haruje bez żadnego urlopu, więc naści. OP na 2 tygodnie. Jedzenie jest tam o wiele lepsze, nie trzeba chodzić do roboty poza zonę, a w samej zonie tylko 3-4 godziny łatwej pracy, kruszenie żwiru, sprzątanie zony, remonty. Jeśli w obozie siedzi 500 ludzi, to OP obliczone jest na 15. Gdyby postępowano sprawiedliwie, to w ciągu roku z górą wszyscy by się przez ten OP przewinęli. Ale że w obozie nie ma żadnej sprawiedliwości, więc OP też nie jest wyjątkiem. Otwierają taki OP chyłkiem, że czujny pies nawet nie szczeknie, ze spisem gotowym zawczasu już na 3 turnusy i zamykają go też migiem. Czasem nawet pół roku nie minie, a leżą tam jeden przez drugiego sami księgowi, fryzjerzy, szewcy, krawcy. Cała arystokracja. Prawdziwych zaś robotników przyjmują tylko paru na okrasę, że niby najlepsi przodownicy też mają dostęp. I jeszcze ci krawiec Berenblum kładzie w uszy taką mowę. Uszyłem ja jednemu wolniakowi pelisę i za nią 1000 rubli gotówką wpłynęło do kasy obozu. A ty, głuptasie, cały miesiąc przetaczasz pnie i obóz za to nawet 100 rubli zysku nie ma. Więc kto z nas lepszy przodownik? Komu się OP należy? I tak człowiek chodzi tylko o jednym myśląc. Jakby też w tym OP się znaleźć? Żeby chociaż chwilę tam przycupnąć, a tu patrzeć już po nim, już zamknięty, ani śladu. I nawet tej pociechy nie ma, żeby w twoich aktach jakiś ślad został, że w takim a w takim roku nagrodzono cię tym pobytem w OP. Toć tylu tu księgowych i nic, tylko coś piszą, ale nie. O tobie nie napiszą, bo im się nie opłaca. Za rok znów otworzą OP i znów ten krawiec będzie w 1. turnusie, a tobie znów sprzed nosa umknie. Przez te 10 lat przepchną cię przez 10 obozów. W 10 już będziesz błagać, żeby chociaż raz pozwolono ci zajrzeć do tego OP, zobaczyć, jakie tam ściany, czym bielone, boś ani razu nie był, a jak tego dowieść? Nie, już lepiej nerwów sobie nie psuć. Co innego, przyprawić się trochę, pokaleczyć, tak, żeby zostać inwalidą, ale jednak żywym. Jak to mówią, minutę człowiek pocierpi, a rok może pajacować. Ot, złamać nogę, żeby zrosła się krzywo. Pić słoną wodę, żeby spuchnąć. Albo palić herbatę, to szkodzi na serce. Albo pić wywar z tytoniu, bardzo dobrze szkodzi na płuca. Tylko wszystkiego w miarę, żeby nie za bardzo się przyprawić i zamiast inwalidą nie zostać od razu nieboszczykiem. Ale kto zna miarę? Inwalida to ma dobrze. Może się urządzić w kotłowni, albo go poślą do plecenia łapci. Ale najważniejsza rzecz, jaką mądry człowiek może zyskać, gdy zostanie inwalidą, to spisanie. Tylko to spisywanie też idzie falami, gorzej niż OP. Zwołuje się komisję, robi się przegląd wszystkich inwalidów i tych najgorszych wciąga się do spisu. Dnia takiego a takiego, ten a ten, został uznany ze względu na stan zdrowia za niezdolnego do dalszego odbywania kary, wnosimy o zwolnienie wyżej wymienionego. Wnosimy. To wszystko. Zanim ten protokół pójdzie po drabinie służbowej w górę, zanim później sfrunie w dół, tymczasem człowiek może spokojnie odwalić kitę. Nieraz już tak bywało. Naczelstwo jest cwane. Spisuje na straty takich, co to i tak za miesiąc poszliby do piachu. Albo takich, co dobrze zapłacą. Siedziała tu jedna z tej samej sprawy, co Kalikmanowa. Ukradła 500 000. 100 000 dała w łapę i już dawno wyszła na wolność. Nie to, co my. W opowiadaniu byłego zeka, Olega Wolkowa, dziady, spisani w ten sposób starcy zostają wyrzuceni z obozu, ale jako, że nie mają dokąd iść, rozkładają się biwakiem zaraz za wrotami, żeby tam skonać, już bez pajki i dachu nad głową. W naszym baraku była taka książka. Studenci w swoim kącie czytali ją na głos. Jeden facet w tej książce zdobył 1 000 000 i nie wiedział, co z nim począć przy sowieckiej władzy. Że niby nic za to kupić się nie da i wprost z głodu można zdechnąć, siedząc na tym milionie. Chodzi tu o Złotego Cielca, Ilfa i Pietrowa. Myśmy też się śmiali. Do kogo ta mowa? Myśmy tu niejednego takiego milionera odprowadzili za wrota. Tylko zdrowia, bo to już zrządzenie boskie nie można kupić nawet za 1 000 000. A wolność można kupić i władzę, i ludzi ze wszystkimi bebechami. Milionerów na wolności nakociło się, że daj Boże, tyle tylko, że nie stoją na widoku i rękami nie machają. Tylko 58 się nie spisuje. Od czasu, jak obozy istnieją, Trzy razy zaczynano spisywać inwalidów z 10 punktu tego artykułu, ale zawsze po jakimś miesiącu przerywano. I łapówki też nikt nie weźmie od nich, od wrogów ludu, bo to jakby własną głowę sprzedać. Zresztą skąd do nich forsa? Toć to polityczni. O kogo chodzi, Iwanie? Jacy to oni? No dobra, my. Ale istnieje pewien rodzaj przedterminowego zwolnienia, którego żaden błękitny kaszkiet nie potrafi pozbawić więźnia. Jest to śmierć. Trupy są też zasadniczym, najbardziej stałym i nienormowanym przez nikogo produktem archipelagu. Między początkiem jesieni 1938 roku a lutym 1939 w jednym z podobozów Ust Wymu z 550 więźniów zmarło 385. Niektóre brygady wymarły do nogi razem z brygadzistami Ogórcew. Jesienią 1941 załoga Pieczorłagu kolejowego składała się z 50 tysięcy ludzi. Wiosną 1942 roku liczyła tylko 10 tysięcy. Przez ten cały czas nie wysłano z obozu ani jednego transportu. Gdzież więc podziało się 40 tysięcy? Podkreśliłem kursywą słowo tysięcy. Dlaczego właściwie? Dowiedziałem się o tej liczbie przypadkiem od zeka, który w tym czasie miał dostęp do statystyk, ale nigdy się człowiek nie dowie i nie podsumuje cyfr odnoszących się do wszystkich innych obozów i wszystkich pozostałych lat. W centrali obozu Burje Palom, w barakach dla dochodiagów w lutym 1943 roku z 50 ludzi umierało w ciągu nocy czasem 12, nigdy mniej niż 4. Rankiem na ich miejsce przychodziły nowe półtrupy, ludzie marzący o tym, by tu odpocząć wreszcie i nasycić się rzadką wodzianką i 400 gramami chleba. Zwłoki wyschłe na wiór od pelagry, bez pośladków, kobiety bez piersi, albo tknięte zgnilizną szkorbutu, poddawane były kontroli w budzie kostnicy lub nawet pod gołym niebem. Czasem, choć rzadko, kontrola ta przypominała prawdziwą sekcję. Podłużne cięcie od grdyki aż do wzgórka łonowego, przerąbanie golenia, otwarcie szwu kostnego na ciemieniu. Najczęściej nie prosektor, lecz konwojent sprawdzał po swojemu, czy zek naprawdę skonał, czy tylko udaje. Przekłuwał w tym celu tułów bagnetem albo dużym młotem rozbijał czaszkę. Zaraz też do wielkiego palca prawej nogi przyczepiało się metkę z numerem akt, pod którym zmarły figurował w ewidencji więziennej.